dzisiejszym odcinku Ewangelii dla Sceptyków. Kontynuujemy naszą podróż po Jerozolimie. Będziemy w kościele świętej Anny i przy sadawce Betesda, a witają Państwa
ksiądz Mariusz Rosik
i Adrianna Sierocińska. Kościół świętej Anny w Jerozolimie to świątynia poświęcona Matce Maryi?
W pewnym sensie tak, dlatego że tradycja chrześcijańska umieszcza tam dom Joachima i Anny, a więc rodziców Najświętszej Marii Panny, i według tradycji apokryficznej, czyli ksiąg, które nie dostały się do kanonu Pisma Świętego, ale są wyrazem wiary pierwszych chrześcijan, właśnie w tym miejscu narodziła się Maryja.
Jaka jest historia tego kościoła i jak on prezentuje się dzisiaj?
Pierwszy kościół powstał tam w czasie wypraw krzyżowych, kiedy to krzyżowcy opanowali Jerozolimę, postawili tam wiele kościołów i między innymi powstał tam kościół świętej Anny. Dzisiaj w tym kościele pieczę nad nim sprawują francuscy zakonnicy, tak potocznie z powodu białych habitów nazywani są ojcami białymi. Trzeba też powiedzieć, że historia tego kościoła była dosyć burzliwa, bo choć krzyżowcy wybudowali tam ten kościół, to po pewnym czasie w XIII wieku dokładnie muzułmanie na nowo opanowali Jerozolimę. Wtedy przetworzono cały ten kościół na meczet. Po pewnym czasie utworzono tam także szkołę koraniczną, więc przez pewien czas tam właśnie uczono Koranu. A później znowu kościół wrócił w ręce chrześcijan. Co ciekawe, chrześcijanie, aby zachować taką tradycję i pokazać burzliwe dzieje tego kościoła, zachowali nad głównym wejściem arabskie napisy świadczące o tym, że była tutaj szkoła koraniczna.
Obok świątyni znajduje się sadzawka Betesda, zwana także Owczą. Do czego odnoszą się te nazwy i jaką funkcję spełniała sadzawka?
To dwie nazwy jednej i tej samej sadzawki. Pierwsza, Betesda, pochodzi od semickiego sformułowania bet hesed, dokładnie hebrajskiego bet dom, hesed łaska, miłosierdzie, czyli jest to dom miłosierdzia, w tym sensie, że tam dokonywały się uzdrowienia, Bóg okazywał swoje miłosierdzie. Natomiast sadzawka Owcza, ta druga nazwa ma bardziej praktyczny wymiar. Chodzi po prostu o to, że pasterze przychodzili tam, aby poić swoje owce.
Przy tej sadzawce Pan Jezus miał uzdrowić chromego od urodzenia. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Jana. Przy sadzawce leżeli chorzy, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Co to za historia z aniołem, który poruszał wodę?
Gdy otwieramy karty Ewangelii, mamy do czynienia z faktami opisanymi i zinterpretowanymi przez ich autorów. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, że w starożytności nieco inaczej rozumiano pisanie historii. Dzisiaj, gdy myślimy o historii, choćby o podręcznikach historii, kładziemy duży nacisk na tak zwany obiektywizm, przedstawienie samych faktów, które miały miejsce, i najlepiej, aby to uczynić z takiego pewnego dystansu, czyli właśnie obiektywnie we współczesnym tego słowa znaczeniu. Natomiast zupełnie inaczej było w starożytności. W starożytności ta historia się liczyła najbardziej, która była przekazywana przez naocznych świadków. A naoczni świadkowie danego wydarzenia, oni byli najbardziej wiarygodni, byli bardzo subiektywni, bo każdy z nich opisywał to wydarzenie ze swojej perspektywy. I właśnie z takim pisaniem historii mamy do czynienia w Ewangelii. Fakt plus interpretacja. Faktem więc jest z całą pewnością, że przy tej sadzawce chorzy odzyskiwali zdrowie. Faktem jest, że Jezus tam dokonał cudu uzdrowienia. Natomiast już swoistą interpretacją, która bierze pod uwagę wierzenia tamtejszej ludności, jest motyw owego anioła, który rzekomo wprowadza do sadzawki ludzi chorych.
Pan Jezus dostrzega przy sadzawce człowieka chorego od 38 lat, który nie ma człowieka, aby go wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Pan Jezus pyta tego chorego, czy chce być zdrowy, i ten dostępuje tej łaski. Czy ten chory miał tak wielką wiarę, czy też Pan Jezus był tak przekonujący, że chory chciał tego uzdrowienia?
Pewnie jeden i drugi aspekt tutaj wchodzi w grę, bo warto pamiętać, że tak przynajmniej twierdzą niektórzy archeolodzy, w tym miejscu być może mieliśmy do czynienia z tak zwanymi źródłami termalnymi. Były tam termy, które rzeczywiście miały jakąś wodę mającą właściwości lecznicze. Świadczy o tym choćby także fakt, że kiedy Rzymianie pojawili się w tym mieście i przejęli je, wybudowali nowe rzymskie miasto w Jerozolimie, to właśnie w tym miejscu dokładnie postawili świątynię Asklepiosa, a więc Boga Uzdrowiciela. Więc zawsze to miejsce było związane właśnie z leczeniem, z uzdrawianiem i tam też Jezus dokonał tego cudu. Z jednej strony pewnie biorąc pod uwagę wiarę tego człowieka, jego oczekiwanie, jego wielką nadzieję na cud, ale też trzeba nam pamiętać, że cuda Jezusa zawsze potwierdzają jego nauczanie. Czyli również i ten znak był potwierdzeniem, że wszystko to, co głosi, jest uprawomocnione przez boską moc uzdrawiania.
Dlaczego Pan Jezus zaraz po uzdrowieniu tego człowieka odsunął się od tłumu?
Dlatego, że Żydzi oczekiwali w tym czasie przyjścia Mesjasza, który będzie przywódcą politycznym, a który również będzie miał władzę uzdrawiania. Kiedy więc Jezus dokonuje uzdrowień, bardzo łatwo było dopuścić do takiej sytuacji, aby został obwołany Mesjaszem i wtedy został obwołany również politycznym przywódcą, czego Jezus absolutnie nie chciał.
Gdy chory ponownie spotyka Pana Jezusa w świątyni, słyszy od Niego słowa: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby Ci się coś gorszego nie przydarzyło. Jak dobrze rozumieć ten przekaz Pana Jezusa? Czy choroba tego człowieka była karą za jego grzechy?
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas bardzo wyraźnie, że choroby, nieszczęścia, zło pojawiły się na świecie po grzechu pierwszych rodziców. I to jest jedyne, co możemy powiedzieć. Choroba jest konsekwencją grzechu, ale bardzo rzadko konsekwencją grzechu człowieka, który choruje, choć tak też może być. Ktoś na przykład nadużywa alkoholu i później choruje. Jest to konsekwencja jego grzechu. Natomiast najczęściej dzieje się tak, że choroba jest po prostu konsekwencją grzechu pierwszych rodziców i dotyka różnych ludzi bez jego osobistej winy. Natomiast to sformułowanie, kiedy Jezus mówi do człowieka uzdrowionego: nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło, nie musimy odnosić wprost do choroby fizycznej, ale do choroby duchowej, bo grzech sieje wielkie spustoszenie. I dlatego Jezus mówi: nie grzesz, bo może cię spotkać coś o wiele gorszego niż choroba fizyczna, czyli na przykład utrata zbawienia.
Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Czy to słowo doniósł mamy traktować tutaj w takim negatywnym znaczeniu, czy też ten uzdrowiony człowiek po prostu dzielił się swoją radością?
Ewangelista nie daje nam jasnej odpowiedzi, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia Jana pisana była w momencie, kiedy sytuacja kościoła i synagogi była bardzo napięta, około 90 roku. Wtedy to Żydzi, można powiedzieć, wykluczyli chrześcijan z synagogi, więc przypuszczalnie mamy tutaj odzwierciedlenie nie tylko samego historycznego wydarzenia, kiedy to chory człowiek donosi Żydom na Jezusa, ale Jan odnosi się do swojej sytuacji pod koniec pierwszego wieku, kiedy to Żydzi chcą już wykluczyć chrześcijan z synagogi, a jeszcze do tego nie dochodzi. I po prostu Jan odzwierciedla tę swoją historyczną sytuację, przenosząc ją na czasy Jezusa.
Jakie przesłanie z tego tekstu odczytujemy dziś dla nas?
Najkrócej mówiąc, że Pan Bóg wciąż jest miłosierny. Myślę, że to jest takie najbardziej istotne, najważniejsze. W czasach Jezusa to pierwsze przesłanie było takie, że Jezus ma moc dokonywania cudów, a ta moc pochodzi tylko od Boga, a także to, że Jezus jest Panem Szabatu, że może złamać prawo szabatowe, co dla wielu z Żydów było zgorszeniem. Dziś nas to już nie gorszy, natomiast warto popatrzeć na ten tekst, odczytując w nim to, że Pan Bóg wciąż chce wychodzić do nas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem.
Warto to zapamiętać. Takie przesłanie z dzisiejszego odcinka Ewangelii dla Sceptyków, że Pan Bóg jest wciąż miłosierny. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za tę naszą dzisiejszą podróż, a żegnają się z Państwem
ksiądz Mariusz Rosik
i Adrianna Sierocińska i zapraszamy do słuchania nas w przyszły poniedziałek o godzinie 14:10, kiedy razem z Panem Jezusem w kościele Paternoster będziemy uczyć się modlić. Przypominam również o tym, że mogą Państwo pisać do nas, zadawać pytania dotyczące jakichś wątpliwości związanych z wiarą, z Biblią na adres sceptycy@radiorodzina.pl. My raz w miesiącu będziemy na te pytania odpowiadać.